Zbieg dwóch rzek, Warty i Odry, oraz korzystne przejście przez pradolinę tych rzek, no powodował, że od czasów najdawniejszych w tym miejscu było coś, co tego przejścia strzegło. Tak naprawdę od najdawniejszych czasów jest tutaj coś, co tego miejsca pilnowało. We wczesnym średniowieczu znajdował się gród, nie dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, ale w pobliżu. Potem znajdował się w średniowieczu zamek, a w XVI wieku pojawiła się twierdza.
Historia twierdzy w Kostrzynie.
Lat Broniszowski spowodował, że ta kolejka była nazywana potocznie kolejką jagodową. Początek XX wieku to jest powstawanie nowoczesnego w naszym pojęciu społeczeństwa. Nie zajmowało się tylko, że tak powiem, sprawami bytu, ale również tej nadbudowy, czyli kształcenie.
I mieli czas na wypoczynek.
Tak, pojawił się 8-godzinny dzień pracy. Zaczęła się rekreacja, wypoczynek.
Historia kolei szprotawskiej.
W naukach o bezpieczeństwie posługujemy się tymi metodami, które stosowane są właśnie w politologii, ale również w historii, w naukach prawnych także, w socjologii, to jest też niezwykle istotny komponent, ale również i w ekonomii.
Czym konkretnie zajmują się nauki o bezpieczeństwie? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
W XIX wieku okazało się, że najtańszym rodzajem transportu jest kolej. W 1897 roku postanowiono uruchomić tak zwaną kolej szprotawską. O szczegółach w rozmowie Adama Ruszczyńskiego.
Mieczysław Bonisławski, regionalista, popularyzator i współzałożyciel Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej. Dzień dobry.
Witam wszystkich serdecznie.
Niegdyś ta kolej odegrała istotną rolę w rozwoju naszego regionu. Pełniła wiele funkcji. Porozmawiajmy dziś o jej początkach. Kiedy powstała kolej szprotawska i jaki był jej terytorialny zasięg?
Powiem tak, że pierwsze spotkanie ludzi, którzy mieli zamiar jakby polepszyć swoją sytuację gospodarczą poprzez połączenie kolejowe Zielone Góry ze Szprotawą i dalej, o czym zaraz powiem, miało miejsce w 1897 roku. I to ani w Zielonej Górze, ani w Szprotawie, tylko w pośrodku w Sieciborzycach.
O, to ciekawe.
I tego się trzymaliśmy do pewnego czasu. W pewnym momencie żeśmy jeszcze też zbadali kolej, o której mówiono, że miała mieć coś wspólnego z koleją szprotawską, czyli kolej, która de facto nie powstała, Bolesławiec-Szprotawa.
Aha.
I to spotkanie miało jeszcze rok wcześniej miejsce, bo 1896 roku, między innymi Lent też, który potem był głównym udziałowcem z kołem zamachowym kolei szprotawskiej, właśnie planował budowę najpierw kolei Bolesławiec-Szprotawa, a potem ją przedłużyć ze Szprotawy do Zielonej Góry.
Mhm.
Byłaby to taka kolej idąca wzdłuż Bobru, która prawdopodobnie by dotrwała do dzisiaj, bo byłaby to no, taka transregionalna kolej. Także ten 1896-97, potem nastąpiło kilka lat prac, że tak powiem, logistycznych. W 1906 roku wszedł w tą część północną, czyli Zielona Góra Szprotawa, Lenz, taki jeden z głównych przemysłowców w ówczesnych Prusach, który zajmował się inwestowaniem w koleje lokalne. W 1910 powstała spółka, po tym jak Lenz, co pisze się w pamiętnikach, korzystając ze swojej znajomości, załatwił szybko papiery, żeby ta kolejka powstała. Także mówię, no, takie działania poprzez układy to nie...
No, wszędzie trzeba mieć znajomości wtedy
tak,
też.
Tak. No, w 10 roku powstała spółka i zaczęła budować. Budowa trwała bardzo szybko, bo nieco ponad rok. No i 1 października 1911 roku pojechał pierwszy pociąg.
Czyli trochę lat minęło, 14 od tego spotkania założycielskiego do...
No tak, z tym, że prawie 10 lat zmarnowano, to nie powiem, że zmarnowano, ale przez 10 lat szukano rozwiązań.
Mhm. Mhm. A skupmy się teraz jeszcze na terytorialnym zasięgu. Prowadziła z Zielonej Góry przez jakie miejscowości, tak mniej więcej do Szprotawy?
Tak, zaczniemy od Jędrzychowa, który... Oczywiście będziemy używać nas polskich, żeby...
Tak,
tutaj,
bardzo proszę.
Tak. Zaczynam od Jędrzychowa, który wówczas był osobną wioską. Potem była Ochla, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów, przystanek okazjonalny w Lesie Broniszowskim, od którego kolejka też była nazywana Koleją Jagodową. Potem stacja polska, Dębiczka, wiosce, której praktycznie po 1945 roku zniknęła z mapy, której dzisiaj nie ma. Potem Wichów, Chopków, węzeł kolejowy Stypułowie. No i już ten rejon szkotowski, czyli Sieci Pożyce, Witków, Katowice i Szpotowa.
Mhm. Czyje interesy zdecydowały o powstaniu tej kolei? Jaki był układ właścicielski? Tu padło nazwisko Lęca, ale to był chyba nie jedyny współwłaściciel tej kolei.
Znaczy Lęc był inwestorem zewnętrznym. Kolej Szpotowska powstała na mocy ustawy o kajbanach, czyli takich kolejkach dojazdowych, można powiedzieć, no, mówiąc po polsku jakby. Prywatnych kolejach. I tutaj inicjatywa była w rękach miejscowych, wszędzie, gdzie klejbany powstawały, powstało ich ponad 150 w Prusach. Wszędzie inicjatywa była w rękach miejscowych działaczy gospodarczych, jakiegoś establishmentu ziemieńskiego i tak dalej.
I co im załatwiała ta kolejka?
No, w naszym przypadku tutaj zbiegły się interesy gospodarcze, na przykład huty w Szprotawie, późniejszych PRL-owskich zakładów odlewniczych, które dostarczały stale i wyroby stalowe do Buszalta, który produkował wagony i mosty w Zielonej Górze. Także to tutaj jest interes. Plus no, w Zielonej Górze wtedy wydobywano węgiel brunatny, który zasilał nie tylko elektrownie w Zielonej Górze, ale również tereny tutaj pobliskich powiatów. Drewno włożono do zakładów drzewnych w Zielonej Górze z lasów broniszowskich. Do tego dochodziło no, nasze typowe wyroby, czyli tradycyjne wino i piwo, które też rozwożono pociągiem po okolicznych wioskach i miasteczkach. Tutaj taka ciekawostka, że w Zielonej Górze powstał projekt i pomysł specjalnych wagonów do przewozu wina w takich beczkach ułożonych prostopadle do kierunku jazdy.
O, to niezwykle ciekawe.
Tak, to tak Niemcy to nazywali trupimi główkami. Natomiast no, inżynierowie od Buszelta i winiarze z Grimbergu spowodowali, że te wagony powstały, potem rozeszły się po całej Europie i już jeździły wszędzie. Ale to jest taki nasz wkład zielonogórski do techniki, że tak powiem, ogólnoeuropejskiej. No i, ale wracając do tematu, w drugą stronę miejscowi rolnicy też wozili swoje płody rolne, swoje wytwory, czy do powiatowego wówczas Kożuchowa, czy do Zielonej Góry lub Szpotawy. Jest też legenda taka o mlecznej linii w Sieci Pożycach jeszcze do lat 70. naszych polskich czasów działała duża mleczarnia i dozdrawnia mleka. Ona też korzystała, jest taka legenda, która mówi, że mleko zbierano od krów o 4-3 nad ranem z okolic Szprotawy, Sieci Bożyc, Witkowa. Pociągiem dojeżdżało na poranny śniadanie, na poranne stało do Berlina.
No proszę.
Zastanawialiśmy się, którędy. Są dwie koncepcje, natomiast myślę, że jest to piękna legenda, która na pewno jakoś tam ziarnko prawdy jest. Także...
Kilka powiatów też było tutaj chyba udziałowcami, o ile ja to dobrze pamiętam, między innymi powiat kożuchowski, a więc za tym stało też zaplecze gospodarcze, które w tych powiatach istniało zapewne.
Tak, no wszystkie samorządy lokalne od Zielonej Góry po Szprotawę miały swoje udziały. I, no tych udziałów było różnie, bo Zielona Góra miała na przykład miasto 215, powiat 350. Ale na przykład gmina Wichów, która wówczas i funkcjonowała, miała symboliczny jeden udział tylko. Mm-hmm. Ale miała.
Ale miała. Bo tak. Kolej Szprotawska nie była tylko przedsięwzięciem gospodarczym, jak wielokrotnie mówiłeś. Umożliwiała ona też rozwój ówczesnej turystyki. Jak to wtedy działało? Jak to było z tym lasem między Broniszowem i Wichowem?
Jeszcze zanim ci o tym opowiem, jeszcze taka jedna ciekawostka. Koleją zawiadywała osobna spółka, gdzie właśnie starostowie, burmistrzowie byli w Radzie Nadzorczej, a zarządzał dwuosobowy zarząd. I to jest taka ciekawostka, że w tym zarządzie, powtarzam jeszcze raz, dwuosobowym, cały czas przewijały się nazwiska polskie. Był niejaki Rosłowski Polak, że z Wrocławia, który aż do śmierci był w tym zarządzie w 1931 roku, ale był też jakiś pan Michalski z Zielonej Góry. Nie wiem o tych ludziach specjalnie dużo, ale będziemy ich szukać w dawnych papierach. A to taka ciekawostka. Natomiast jeśli chodzi o poszerzenie pewnych horyzontów mieszkańcom tutaj zielonogórskiego regionu i miasta, tak, Las Broniszowski spowodował, że ta kolejka była nazywana potocznie kolejką jagodową. Początek XX wieku to jest powstawanie nowoczesnego w naszym pojęciu społeczeństwa, które no, nie zajmowało się tylko, że tak powiem, sprawami bytu, ale również tej nadbudowy, czyli kształcenie.
I mieli czas na wypoczynek.
Tak, pojawił się 8-godzinny dzień pracy, 6-dzienny tydzień pracy i zaczęła się rekreacja, wypoczynek. Zresztą w Niemczech zawsze dużą wagę przywiązywano do zdrowia poprzez ruch na świeżym powietrzu i sport. W związku z tym no, zielonogórzanie wówczas mieli dwie możliwości, takie najbardziej masowo wykorzystywane, czyli Las Olżański, gdzie było to takie bardzo cywilizowane. Były knajpki, kawiarnie, restauracje, wypożyczalnie sprzętu wodnego i taki dziki Las Broniszowski, gdzie tam było bardziej na dziko. Tam jeździło się na grzyby, no i właśnie na te słynne jagody. Stąd kolejka jagodowa, ponieważ w środku Lasu Broniszowskiego był tak zwany przystanek, byśmy powiedzieli na żądanie po polsku. Bo w Prusach to się nazywało przystanek okazjonalny. No, gdzie ludzie mogli wsiąść na przystanku okazjonalnym w Zielonej Górze, niedaleko ulicy Strzeleckiej, gdzie wówczas nie było jeszcze trzeciego liceum, tylko takie no, miejsce festynów niedzielnych. Tam kupowano orężady, owoce, wsiadano w pociąg, kolej szpotarski. Jechano powolutko i na znak od podróżnych kierownik pociągu zatrzymywał skład w środku Lasu Broniszowskiego. Tam ludzie wysypywali się na te jagody.
To wszystko jest niezwykle ciekawe. Ze względów czasowych musimy teraz postawić kropkę, a o jej powojennych losach, o jej, czyli kolei szprotawskiej i ratowaniu jej reliktów od zapomnienia pomówimy za tydzień. Dziękuję bardzo za pierwszą część rozmowy.
Jasne, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Gościem Radia Zachód był Mieczysław Bonisławski, współzałożyciel klubu miłośników kolei szprotawskiej.
Inną, równie ciekawą historię ma twierdza Kostrzyn. O umocnieniu Kostrzyna zdecydowało jego strategiczne położenie u zbiegu Warty i Odry oraz ochrona, jaką zapewniała miejscu sama natura. Pierwotnie forteca przypominała wyspę wśród wód i błot, skomunikowaną ze stałym lądem mostami i groblami. Za chwilę dowiemy się o znaczeniu tej fortyfikacji.
Jerzy Dreger zawiaduje jednym z bastionów twierdzy Kostrzyn, bastionem Filip. Ta nazwa Filip funkcjonuje od zawsze?
Tak, to jest pewna nazwa standardowa. W twierdzach funkcjonował system nazewniczy i bastiony miewały swoje zwyczajowe nazwy. Przeważnie zaczynało się od król, królowa, książę, księżniczka i potem nazwy indywidualne tak przeważnie były od imion osób z dynastii panującej.
A Filip to?
Od księcia Filipa, po prostu.
Ale nie książę Filip, tylko Filip, tak?
Tak, znaczy zdarzają się w dokumentach zarówno samo imię, jak z dodatkiem prince, czyli książę. A tutaj również pojawia się w dwóch wersjach. Albo sam Filip, albo z dodatkiem książę w dokumentach. Różnie. Ale mówimy po prostu bastion Filip.
Od kiedy funkcjonuje tutaj ten bastion Filip w takim kształcie, jak dzisiaj go oglądamy?
Ma pan na myśli ekspozycję, czy ekspozycję? No to ekspozycja już w zasadzie ma 4 lata. Chociaż ona co roku coś tam na niej zmieniamy, dokładamy, wymieniamy różnie, ale już 4 lata będą.
Na samym wejściu stoi opis oczywiście całego przedsięwzięcia, no i potężna armata.
Tak, armata XVIII-wieczna, która najprawdopodobniej znajdowała się na wałach twierdzy, choć pewności nie mamy, niemniej jest to na pewno armata forteczna, co można wnioskować po konstrukcji.
Później dalej przechodzimy do
Znaczy tak, możemy być w dziale na temat roku 1945, walki tej najnowszej historii miasta, rzeczy związanych ogólnie z II wojną, czy zaraz obok mamy dział poświęcony dziejom twierdzy jako takiej, a dalej następne działy
tematyczne. Przejdziemy może do tego działu na temat twierdzy.
Tutaj możemy się dowiedzieć tak naprawdę o fortyfikacjach tej twierdzy od jej praktycznie początku, od budowy po drugiej stronie tutaj w wieku XVI przez wiek XVII, XVIII, potem do wielkiej przebudowy, rozbudowy w wieku XIX, najpierw rozbudowy rdzenia twierdzy, potem budowy zewnętrznych fortów, różnych dzieł, aż do rozbudowy w roku, ostatniej wielkiej rozbudowy w roku 1914 na początku I wojny światowej.
Dlaczego akurat tutaj tę twierdzę wybudowano?
O, powodów jest całe mnóstwo. Najlepiej je widać na jednej z map. Proszę zobaczyć. Zbieg dwóch rzek, Warty i Odry oraz korzystne przejście przez pradolinę tych rzek powodował, że od czasów najdawniejszych w tym miejscu było coś, co tego przejścia strzegło.
Z zachodu na wschód, jeżeli...
W obie strony, w obydwa kierunki. Tak naprawdę od najdawniejszych czasów jest tutaj coś, co tego miejsca pilnowało. We wczesnym średniowieczu znajdował się gród, nie dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, ale w pobliżu. Potem znajdował się w średniowieczu zamek, a w XVI wieku pojawiła się twierdza. W dodatku obie rzeki, aż do wieku w zasadzie XIX, były również rzeką pieniędzy, bo wiadomo, były to kanały transportowe, prawda? Można było tędy spławiać różne towary i mając w tym miejscu jakąś taką placówkę, można było pobierać od nich cło po prostu.
Czyli zarabiano dosyć duże pieniądze na tym przejściu.
To nie małe. To był jeden z argumentów. Tutaj była komora celna właśnie brandenburska, na której margrabiowie niemałe pieniądze zbierali.
Sama twierdza powstała właśnie po to, żeby jakby uściślić zbieranie pieniędzy?
Nie. W XVI wieku twierdza między innymi powstała dlatego, że margrabia Jan, który zapoczątkował jej budowę, szukał miejsca pod nową stolicę Nowej Marchii, księstwa, które objął we władanie tej prawobrzeżnej części Marchii Brandenburskiej. I margrabia Jan chciał stworzyć coś, tak byśmy powiedzieli popularnie, renesansowego, wzorowego miasta, czyli miasta takiego w typowym, takim ładnym, uporządkowanym układzie w objęciach twierdzy. W polskim przykładem dobrze znanym jest na przykład Zamość. To jest znacznie wcześniejsze. I tutaj margrabia Jan stworzył coś takiego, czyli raz, że wzorcowe miasto, stolicy swojego państwa opasano murami twierdzy. Chciał je należycie zabezpieczyć. W XVI wieku wiadomo, czasy burzliwe, w dodatku margrabia Jan jest pierwszym władcą z nacji Hohenzollerną, który przechodzi na protestantyzm. A XVI wiek, jak wiemy, to jest wiek wojen religijnych w Europie. Więc mógł się spodziewać, że ta decyzja pociągnie za sobą interwencję jakiejś armii, na przykład armii cesarza austriackiego, który mógłby uprzejmie go poprosić o zmianę wyznania i wtedy, jeśli miał twierdzę, to mógł jakoś bronić swojej niezależności, bo był zdecydowanie za biedny na to, żeby utrzymać zawodową armię. Więc ta twierdza na początku była potrzebna głównie do tego, a przy okazji margrabia zdawał sobie sprawę, że założenie czegoś takiego w tym miejscu oczywiście zapewni mu kontrolę nad tymi dwoma bardzo ważnymi szlakami spławnymi.
I ta twierdza wówczas wybudowana przetrwała do dziś w takim kształcie, czy była wielokrotnie przebudowywana?
Wielokrotnie przebudowywana, bardzo wielokrotnie. Już za życia margrabiego ciężko to, powiem szczerze, dokładnie określić, ilukrotnie, kiedy, to nie są pewne sprawy, możemy tylko w przybliżeniu, ale kilka przebudów było największych. W wieku XVII była bardzo mocno przebudowywana, szczególnie pod koniec wieku XVII. W XVIII wieku przy niej co nieco pracowano, choć przerwały te prace jakiekolwiek zniszczenie miasta w 1758 roku, wtedy pieniądze były potrzebne na co innego. Największa przebudowa natomiast i rozbudowa to jest wiek XIX, to prace zakrojone na bardzo wielką skalę.
Wówczas jaki cel przyświecał w wieku XIX przy rozbudowie tej twierdzy?
Chciano przede wszystkim sprostać wymaganiom raz ówczesnego pola walki tego, czym może dysponować wróg, czyli nowocześniejszej artylerii, ale również zapewnić twierdzy możliwość ofensywnego działania. Czyli innymi słowy, jeśli armia by weszła w mury tej twierdzy, to chciano jej zapewnić możliwość oddziaływania na różne brzegi rzeki, żeby miała możliwość wyjść na drugą stronę rzeki pod osłoną własnych fortyfikacji i załóżmy rozwinąć się do ataku w jakąś stronę na wroga będącego przed twierdzą, albo choćby należycie przegrupować się do marszu.
W obie strony?
Tak, temu miały służyć wybudowane i lunety, i forty.
Lunety to?
Nieduże dzieła, które budowano w Kostrzynie. Najlepiej po prostu to wyjaśnić na planie. Zapraszam na ekspozycję tutaj. Niektóre z nich można zobaczyć. nieduże, ale dosyć zdolne do samodzielnego oporu przez jakiś czas działa, które mogą kontrolować, czy jakiś szlak, drogę, czy fragment nabrzeża.
Współczesne takie bunkry, tak?
O nie, tylko nie bunkry, tylko nie to słowo. Ciężko znaleźć dzisiejszą analogię, ale sieć tego typu niedużych stosunkowo obiektów mogła stanowić substytut ciągłej linii fortyfikacji. Ona jest bardzo droga i potrzebuje wielu żołnierzy do obsady. To nie. Tutaj nie zakładano, że będzie bardzo duży garnizon i małymi siłami za pomocą takich niedużych obiektów można było przez dłuższy czas trzymać ten obszar.
Ostrzeliwując się oczywiście.
No tak, one były wyposażone w działa, no i oczywiście indywidualną broń tych żołnierzy, którzy obsadzali, broń ręczną. To jest okres praktycznie od wieku XVI aż po rok 1945 tak w zasadzie, kiedy ostatni raz tak naprawdę fortyfikacje tej twierdzy zostały użyte w jakiś sposób w walce. Nie w sposób oczywiście jak programowano to, nazwijmy to w momencie budowy, no ale jakoś zostały użyte i faktycznie stanowiło nierzadko dla wojsk radzieckich niemały problem. Natomiast nawet po wojnie, i to ciekawe, o tym wiemy dopiero od niedawna, była taka koncepcja, pojawiła się na krótko, ona wymaga zbadania. Wiemy o niej, dowiedzieliśmy się, ale to wymaga poważnej kwerendy, że władze PRL rozważały, władze wojskowe, przekształcenie rejonu Kostrzyna w coś na kształt takiego ośrodka oporu na zachodnim froncie walki, na wypadek agresji wojsk NATO. Była taka koncepcja, pojawiła się, ale w momencie, kiedy Układ Warszawski zmienił swoją doktrynę, no zostało odłożone na półkę. Ale w latach 50., kiedy jeszcze Układ Warszawski nie miał przewagi strategicznej, jak to się ładnie mówi, to taka koncepcja jeszcze funkcjonowała.
Co to zamierzano zrobić?
Musimy się jej dobrze przyjrzeć. Planowano w Kostrzynie na pewno zrównać z ziemią wszystkie obiekty, które były jakoś uszkodzone, zostawić tylko kompleksy koszarowe, zbudować co nieco niedużych obiektów, schronów przeznaczonych do walki, częściowo wykorzystać fortyfikacje również dawnej twierdzy. Ale mówię, jeśli chodzi o szczegóły, to dopiero to jest do zbadania sprawa. Gdyby ona doszła do skutku, to mówiąc brutalnie, Kostrzyn zostałby zaorany tak naprawdę, a Kostrzynowi pozwoliło działać to, że w latach 50. zaczęto uruchamiać fabrykę celulozy, dzisiejszy Arctic Paper, i tak naprawdę to miasto ponownie powołało do życia, bo w latach 40. to tu żyje kilkaset osób i ogólnie jest to miejsce zapomniane przez Boga i ludzi, w którym ludzie często mieszkają po prostu za karę albo faktycznie są zsyłani do pracy przymusowej, byśmy to powiedzieli, albo pod przymusem, mam na myśli kolejarzy wojskowych, którzy tu przyjeżdżają na mocy rozkazu, a nie dlatego, że to miasto im się podoba, wprost przeciwnie. To jest plan, dokładnie tutaj jest nawet podpisany, z 24 września 1831 roku i obrazuje przebudowę wykonaną w pierwszej połowie XIX wieku, która tak naprawdę powstała w efekcie doświadczeń wojen napoleońskich, które potwierdziły konieczność wybudowania pewnych obiektów i one zostały stworzone. Dzisiaj z nich praktycznie nic nie zostało, jedynie resztki tej lewej lunety. Ale to był początek wychodzenia twierdzy takiego poważnego na lewy brzeg Odry i później stopniowo coraz bardziej ona tam ekspandowała właśnie po to, żeby zabezpieczyć przejście przez rzekę i zapewnić przestrzeń dla armii, kiedy już przejdzie przez tą rzekę, żeby mogła się rozwinąć.
Przejdźmy dalej w takim razie. A tutaj, przepraszam, po drodze mijamy takie zgromadzone resztki żelastwa.
Wózków. To są wózki, które służyły do transportu gruzu. Mianowicie znalezione na terenie Starego Miasta najprawdopodobniej służyły do transportu urobku w trakcie prac rozbiórkowych fortyfikacji, części fortyfikacji na Starym Mieście i one zresztą spoczywają zaraz obok zdjęcia, na którym jest pokazana rozbiórka Bastionu Książę, bardzo dużego dzieła w miejscu dzisiejszego hotelu Bastion. I na zdjęciu widać tego typu wózki używane wówczas do transportu tego materiału z rozbiórki tego obiektu.
Tutaj mamy prezentację filmu, tak?
To jest... Tak, to jest takie połączenie filmu z prezentacją fotograficzną na temat kostrzyńskiego tramwaju, ale nie tylko. To przy okazji jest pokazana skala zmian, jakie zaszły w przestrzeni i wyglądzie miasta. Od 1945 roku tak naprawdę pokazane jest to, co zniknęło częściowo i co wyrosło w tym samym miejscu.
I oprócz tych elementów, że tak powiem, obronnych, macie tu także elementy związane bezpośrednio z Kostrzynem, życiem cywilnym już, tak?
Tak, no oczywiście, bo Kostrzyn to nie tylko twierdza, ale również życie mieszkańców, czy chociażby mosty, czy koegzystencja z rzekami, które od zawsze były problemem, które próbowano jakoś ujarzmiać z lepszym bądź gorszym skutkiem. Tu mamy żołnierzy z Kostrzyńskiego garnizonu, z 3 batalionu pionierów, ludność siedzącą sobie nad rzeką, nad Odrą, a za nimi zamek. I oni sobie obserwują zmagania sportowe tych żołnierzy.
Słychać jakieś tony muzyki?
Tak, takie marszowe byśmy powiedzieli na wiek XVIII, ponieważ tutaj mamy obraz, kopię oczywiście obrazu Kosaka, bitwa pod Sarbinowem, to wielka bitwa, która rozegrała się niedaleko Kostrzyna w czasie wojny siedmioletniej w XVIII wieku. No i część ekspozycji też jest jej poświęcona, jak i armii XVIII-wiecznej pruskiej. Tu akurat część poświęcona naszemu zamkowi. Kopie monumentów, które wznosiły się w zamku, poświęcone wielkiemu elektorowi i Fryderykowi Wielkiemu oraz zdjęcia zamku przed jego zniszczeniem w latach 60., kompletnym zniszczeniem. W czasie II wojny został mocno uszkodzony, bardzo mocno, ale ostatecznie ruiny zostały usunięte w latach 60.
Czyli to celowe było wyburzenie, tak?
No, jak najbardziej.
Przyczyną tego celowego wydarzenia było?
Niewłaściwa historia. Po prostu.
A co w tym miejscu teraz jest?
Nazwijmy to resztki piwnic. Znaczy piwnice, mocno zniszczone piwnice zamku. Ścięto te ruiny tak naprawdę do wysokości 1,5 metra. Także tak jakbyśmy tutaj puścili tak nożem. Cięcie, reszty nie ma, dół jest.
Wiem, że nic nie wiem.
Twierdza Kostrzyn dawała ówczesnym władcom poczucie bezpieczeństwa. A jak dziś postrzegamy bezpieczeństwo? Zajmuje się tym stosunkowo nowa dyscyplina – nauki o bezpieczeństwie. Rozmowa Andrzeja Pierzchały.
Profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paradyża, kierujący Katedrą Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Witam pana profesora.
Kłaniam się panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Częsty gość i komentator w mojej sobotniej audycji komentatorskiej Polityczna Dogrywka. Panie profesorze, zacznijmy metodologicznie, rzecz oczywista. Jak rozumieć pojęcie szerokie, przecież i wieloznaczne, takie jak bezpieczeństwo w kontekście nauki i wiedzy.
Najkrócej rzecz ujmując, możemy zastosować pewien podział o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Gdy chodzi o postrzeganie podmiotowe bezpieczeństwa, mielibyśmy tutaj ten podział na bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo regionalne i bezpieczeństwo również bardzo ważne, lokalne. To tak w bardzo telegraficznym skrócie. Natomiast stosując kryterium przedmiotowe, tutaj mamy bardzo ciekawe zróżnicowanie i bardzo istotne nabierające znaczenia w naszych czasach. Bo tutaj posługujemy się różnymi, byśmy powiedzieli tak ładnie mówiąc, dymensjami, wymiarami bezpieczeństwa. Mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym, jakże teraz dla nas wszystkich ważnym na całej planecie. Mówimy o bezpieczeństwie ekonomicznym, ekologicznym. Mówimy także o bezpieczeństwie społecznym, bo to jest też kategoria niezwykle ważna. Ale powiadamy oczywiście o bezpieczeństwie militarnym, czyli ten twardy, tak zwany wymiar bezpieczeństwa, ale również posługujemy się niezwykle istotnym też w naszych czasach pojęciem bezpieczeństwa teleinformatycznego, czy bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Do tego jeszcze oczywiście trzeba dodać bezpieczeństwo kulturowe. O nim także warto wspomnieć, bo i taka kategoria funkcjonuje i jest przedmiotem opisu także w naukach o bezpieczeństwie na naszym polskim gruncie. Między innymi poprzez autorów związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Tam się ukazała w swoim czasie bardzo ciekawa i interesująca monografia, choćby na temat tego wymiaru bezpieczeństwa.
Panie profesorze,
podmiotowo i przedmiotowo.
Advocatus diaboli, taka ładna formuła budzi się we mnie, jak słucham tych wywodów. To się da wszystko zmieścić w jednym przedmiocie nauczania, powiedzmy? Bo w najnowszym podziale nauk bezpieczeństwo znalazło się wśród nauk społecznych, między innymi obok politologii.
Tak, bo też i w naukach o bezpieczeństwie posługujemy się tymi metodami, które stosowane są właśnie w politologii, ale również w historii, w naukach prawnych także, w socjologii, to jest też niezwykle istotny komponent, ale również i w ekonomii. Nauki o bezpieczeństwie to jest stosunkowo młoda kategoria, nowa kategoria, ale też nie tylko na gruncie polskim. Można by powiedzieć, że wymogi chwili, sytuacji i zapotrzebowania też w kontekście choćby pomiarów bezpieczeństwa w środowisku nie tylko międzynarodowym, globalnym, ale też tym najbardziej lokalnym. To jest niezwykle sprawa istotna. Zresztą przykładając to na konkretną praktykę Wydziału Administracji Bezpieczeństwa Narodowego na Akademii, to, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest kierunek bezpieczeństwa narodowe, który jest prowadzony, jest ściśle też skorelowany z praktyką, ze współpracą choćby ze służbami mundurowymi, czyli oczywiście tutaj przede wszystkim Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna i inne formacje, które funkcjonują na naszym terenie. Z nimi mamy podpisane umowy o współpracy. Reprezentanci tych formacji są również dostarczycielami wiedzy, ale też i pewnego ukierunkowania w kontekście przedmiotów, bo pan redaktor zapytał również o przedmioty i oczywiście, że nie sposób w ramach jednego przedmiotu umiejscowić wszystkie te wymiary bezpieczeństwa, o którym wspomniałam, i jest cała siatka przedmiotów, które temu służą. I zgadzam się ponownie z tym, że po wielokroć mamy do czynienia z dużym podobieństwem w zakresie niektórych przedmiotów do nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, też to jest niezwykle ważne, ale także do historii. W końcu historia jest podobno nauczycielką życia.
No tak, Cicero tak twierdził, chociaż później
Marek
był,
Tullius Cicero, dokładnie.
Był później nieco wyśmiewany. Ja pamiętam taką formułę, że historia uczy jedynie tego, że nikogo...
Że nas nic nie uczy.
Że nikogo nigdy niczego nie nauczyła. Ale tak. Wróćmy do bezpieczeństwa. To jest niezwykle wszechstronna wiedza, jak słychać. Co jest, panie profesorze, przedmiotem analiz? Dokumenty?
Dokumenty oczywiście jak najbardziej, choćby te, które są wytworzone przez różnego rodzaju organy władzy publicznej, choćby strategie bezpieczeństwa, które są tworzone choćby na poziomie centralnym, ale również oczywiście to są pomiary za pomocą metod, byśmy powiedzieli, empirycznych. Tutaj niezwykle choćby istotne są kwestie tego bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, poczucia bezpieczeństwa.
A to chyba inna sprawa troszeczkę, bo tu zahaczamy o psychologię, prawda? Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa?
Tak, bardzo, panie redaktorze, słusznie pan tu zauważył, kłania nam się Abraham Maslow. Oczywiście hierarchia potrzeb, a w ramach tej hierarchii potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych ludzkich potrzeb. W związku z tym także element psychologiczny, a no również psychologii społecznej tutaj ma miejsce w kontekście tych pomiarów. Trzeba wspomnieć również odnośnie potrzeby koordynacji i współpracy między różnymi organami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym na terenie naszego województwa i temu służą również badania laboratoryjne, jakie odbywają się w ramach Wydziału Administracji Bezpieczeństwa Narodowego. Także ten komponent praktyczny jest tutaj też bardzo mocno zarysowany. Muszę, panie redaktorze, korzystając z okazji, też powiedzieć rzecz ciekawą, ważną, istotną. Mianowicie w minionym roku, pod koniec minionego roku, a dokładnie pod koniec października 2020, Wydział Administracji Bezpieczeństwa Narodowego, a konkretnie kierunek Bezpieczeństwo Narodowe prowadzony na Akademii, został poddany po raz pierwszy w Polsce kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzonej w całości online. Byliśmy pierwsi w Polsce, panie redaktorze. Byliśmy pierwsi w Polsce, przeszliśmy tę kontrolę bardzo dobrze, otrzymaliśmy uprawnienia do prowadzenia kierunku standardowo, tak jak to jest w wytycznych na dalszych lat 6. Ubiegamy się o kolejne, byśmy powiedzieli, stopnie rozwoju naukowego. No i tutaj to jest, myślę, powód do bardzo dużej satysfakcji, ponieważ nasz kierunek bezpieczeństwo narodowe skorelowany oczywiście także z innymi kierunkami, takimi jak administracja czy kryminologia stosowana na przykład. Myślę, że to jest dobra oferta, co widać choćby po ilości studentów, także w tym trudnym, niełatwym okresie pandemicznym, który przeżywamy cały czas.
No właśnie, zanim zapytam, kto studiuje bezpieczeństwo, to jeszcze chwileczkę, bo będę drążył taką historię jak analiza różnych umów pewnie i dokumentów międzynarodowych również, a umowy tajne. Przecież tajne protokoły często wpływały na dzieje świata.
No, znamy jedną taką umowę, której skutki odczuwają społeczeństwa, narody i państwa naszej części Europy po dzień dzisiejszy. Oczywiście mówimy o tej, którą znamy pod hasłem Pakt Ribbentrop-Mołotow. Może warto przypomnieć, że były dwa tego typu pakty, bo jeden, ten najgłośniejszy, no to jest rzeczywiście sierpień. To 23 sierpnia 39, ale przecież ponad miesiąc później, 20 bodaj 8 września 39, została zawarta ponowna umowa, która precyzowała podział stref wpływów między ówczesnych dwóch zaborców. A żeby było ciekawie, panie redaktorze, skoro pan o ten wątek zahaczył, no to nie mogę tutaj pominąć pewnej istotnej wiadomości, że to przecież na forum Ligi Narodów na początku lat 30. XX wieku dyplomacja Związku Radzieckiego i sam Maksym Litwinow, ówczesny komisarz do spraw zagranicznych, wnioskowali o likwidację czy wyeliminowanie w skali globalnej zjawiska tajnej dyplomacji. Słowem, no bardzo mocno optowali za tym, że wszystko ma być jawne.
Jak no zwykle w Związku Sowieckim co innego mówili, co innego robili.
Tak, panie profesorze, jak za Radiem Erewań, kawałami o radio z Radiem Erewań.
Jakkolwiek tragiczne skutki tego odczuwaliśmy wszyscy. Panie profesorze, jak wygląda praca absolwentów bezpieczeństwa na Akademii Jakuba Sparadyża? Kto studiuje i jak jest później z zatrudnieniem?
Oczywiście tu trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia ze studentami z różnych instytucji. To są, tak jak wspomniałem, też studenci, którzy już są zatrudnieni w którejś ze służb mundurowych funkcjonujących na terenie naszego województwa, ale mamy także studentów oczywiście spoza naszego województwa. Tu nie trudno będzie się domyśleć, że mamy to oddziaływanie na południową część województwa zachodniopomorskiego, no czyli tą, która stanowiła 20 jeszcze ponad lat temu część województwa gorzowskiego.
Gorzowskie, tak?
Tak. Natomiast oczywiście mamy też studentów, którzy pracują w zupełnie instytucjach, można powiedzieć, odmiennych od służb mundurowych, ale także są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Bo tutaj jest niezwykle istotne to, że jedni będą rzeczywiście, też bardzo ciekawa sprawa, na pytanie, kto studiuje, też warto powiedzieć, że mamy studentów, którzy mają doświadczenia z kolejnych zmian polskiego kontyngentu wojskowego, czy w Afganistanie, czy w Iraku, ale też mamy uczestników obecnych polskich kontyngentów wojskowych, które stacjonują w ramach NATO, w ramach naszej współpracy wewnątrznatowskiej w Rumunii i na Łotwie. To też jest rzecz bardzo ważna, bo to jest ten właśnie obustronny przepływ informacji. Tylko my, jako naukowcy, jako dydaktycy, ale także nasi studenci.
Panie profesorze, musimy
komunikacja jest tutaj, myślę, bardzo
dzisiejszą istotna, rozmowę zakończyć. Uwania. Musimy dzisiejszą rozmowę już zakończyć, zostawiając sobie na następną parę jeszcze istotnych tematów. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Kłaniam się również, bardzo serdecznie dziękuję.
A Państwu przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był pan profesor Paweł Leszczyński, kierujący Katedrą Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba Sparadyża. Dziękuję bardzo.
Na zakończenie audycji parę ciekawostek.
Łotwa nazywana jest krajem silnych kontrastów. Dlaczego? Wyjaśnia Krzysztof Szerszeń.
Jest to kraj niewielki, zajmuje powierzchnię mniej więcej 1/4, 1/5 powierzchni Polski. Natomiast na Łotwie mieszka około 2,5 miliona osób, czyli bardzo niewiele. Dlaczego jest to mały kraj wielkich kontrastów? Przede wszystkim są to kontrasty majątkowe. Istnieją tam olbrzymie różnice między ludźmi najbogatszymi i najbiedniejszymi, znacznie większe niż w Polsce. Ci najbogaci są znacznie bogaci od najbogatszych Polaków. Jest po prostu bardzo wiele ludzi, którzy siedzą na ulicach, żebrają. To są głównie starzy ludzie, emeryci, którzy nie są w stanie wyżyć z emerytury, którą dostają. Kolejny kontrast to kontrast między stolicą, Rygą, a resztą kraju. Ryga jest państwem w państwie. Standard życia w Rydze jest zupełnie inny niż w pozostałej części Łotwy. Zarabia się tam znacznie więcej. Poza tym Ryga jest miastem o związkach z Niemcami. Kiedyś Ryga była miastem hanzeatyckim i to widać w architekturze. Natomiast jeśli wyjedziemy poza miasto, no przejeżdżamy przez jakieś małe miasteczka, wioski i szczerze mówiąc wyglądają one jak jakieś wioski na Syberii. Kolejna różnica, kolejny wielki kontrast to kontrast między Łotwą zachodnią i środkową, a wschodnią prowincją Łotwy, Latgale, czyli po polsku Latgalią. Łotwa zachodnia jest znacznie bogatsza, znacznie zasobniejsza. Poza tym większość mieszkańców stanowią tam Łotysze. Łotysze zazwyczaj są protestantami. Natomiast na wschodzie kraju mieszkają w większości Rosjanie, również Polacy, głównie tam właśnie mieszka mniejszość polska i ten region jest niestety bardzo biedny. Większość stanowią tam katolicy.
Co warto zwiedzić w Rumunii? Propozycja Agnieszki Stawiarskiej.
Karpaty są po prostu szokująco piękne, naprawdę. Myśmy byli w tej miejscowości, gdzie ta rodzina nasza zaprzyjaźniona mieszka, to jest Buszteni, to jest taki kurort w górach Buczegi. I chcę opowiedzieć taką historię związaną z krzyżem, który jest tam wybudowany na jednej z tych gór. W 1921 roku wybudowano właśnie na tym szczycie, to jest szczyt blisko 3000, krzyż, który ma wysokość 48 metrów, 12 metrów ma podstawa i 28 metrów mają rozpiętość ramiona. I wszystkie materiały do tego krzyża wnoszono na plecach, na tą górę, ponieważ to budowano w 1921 roku.
A w jakim celu?
To był krzyż postawiony ku pamięci osób, tych żołnierzy poległych w I wojnie światowej. I w tej chwili ten krzyż jest już podświetlany kilka razy w roku, zwykle na święta religijne. Między innymi 15 sierpnia też jest podświetlany na święta Bożego Narodzenia. To jest świetne miejsce do wypoczynku, właśnie do zdjęć, bo tam są malownicze wodospady, potoki. Myśmy wjeżdżali na górę tą właśnie z krzyżem, telekabiną, bo tak się nazywa ta kolejka. I u góry w ogóle nas prawie zamurowało, ponieważ spodziewaliśmy się skał, a tam był płaskowyż miękki i stado osłów. Jakby to była zwyczajna sprawa, że na wysokości 3000 metrów pasą się osły.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.